Grupa Orlen traci prawie 7 miliardów złotych w jeden dzień. Tyle z kapitalizacji rynkowej wyparowało po tym, jak nowy rząd ogłosił, jak ma zamiar sfinansować zamrożenie cen energii. Zatem ile nowa ustawa będzie kosztować koncern? Strefy czystego transportu pojawią się w polskich miastach już niebawem i nie każdy będzie mógł swobodnie wjechać do niektórych miast. Jakie ograniczenia planują wprowadzić urzędnicy? Polscy przewoźnicy blokują przejścia graniczne z Ukrainą. Firmy domagają się natychmiastowej interwencji rządu w sprawie nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich przewoźników, a do protestu dołączają też rolnicy. Na czym polega źródło tego problemu?
Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. A w tym tygodniu nawet częściej niż co tydzień z racji ogromu wydarzeń w ciągu ostatnich kilku dni. Wiernych widzów proszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy.
Strajk polskich przewoźników przybiera na sile, a mer Lwowa prowokuje Polaków. 6 listopada rozpoczęła się akcja protestacyjna polskich przewoźników domagających się zmian dotyczących wjazdu i wyjazdu ukraińskich ciężarówek z Polski. O co dokładnie chodzi w tym sporze? Po wybuchu wojny na Ukrainie Unia Europejska uchyliła wymóg zezwoleń na przewozy komercyjne z Ukrainy, co spowodowało gwałtowny wzrost liczby przewozów przekraczających polską granicę. Tylko w tym roku liczba ta osiągnęła już prawie 1 000 000 przewozów w porównaniu do 320 tysięcy przewozów rocznie przed wojną. Ten wzrost wynika z konkurencyjności ukraińskich kierowców. Ukraińscy przewoźnicy mogą oferować niższe ceny niż ich polscy odpowiednicy z kilku prostych powodów. Na mocy umowy między Ukrainą a Unią Europejską mogą oni realizować przewozy dwustronne i tranzytowe bez potrzeby zezwoleń, co eliminuje biurokratyczne obciążenia i związane z tym koszty. Ponadto takie firmy są także zwolnione z opłaty w systemie ETOL w Polsce, zwłaszcza w kontekście przewozów humanitarnych, co również obniża ich koszty operacyjne. Wprowadzono też szybką ścieżkę dla ciężarówek humanitarnych, zwalniając je tym samym z obowiązku posiadania zezwoleń. Różnica w kosztach pracy jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na konkurencyjność tych podmiotów. Według portalu work.ua średnia zarobków wśród ukraińskich kierowców wynosi 24 tysiące hrywien, czyli około 600 euro miesięcznie na rękę. Dla porównania średnie zarobki kierowcy ciężarówki w Polsce w 2022 roku wyniosły około 7671 zł netto, czyli po dzisiejszym kursie około 1767 euro. Oczywiście znajdą się tacy, którzy zarabiają mniej i tacy, którzy zarabiają więcej, ale dysproporcje te dają ukraińskim firmom znaczącą przewagę cenową. Dodatkowo w Polsce wprowadzono tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców, co może korzystnie wpłynąć na ukraińskie firmy zajmujące się transportem humanitarnym i międzynarodowym, zwiększając tym samym ich elastyczność w planowaniu i realizacji przewozów. Problem stanowi również wykorzystanie luki prawnej w nielegalnych operacjach transportowych typu cross-trade, które odbywają się na rynku wspólnotowym. Skutkuje to następującą sytuacją. Przewoźnik z Ukrainy dostarcza towar do Polski. Następnie ładowany jest towar z Polski, który jest transportowany na zachód. W przypadku wykrycia takiej nielegalnej działalności nałożona kara finansowa wynosi około 12 tysięcy złotych. Niestety potencjalna kara jest już raczej z góry wliczona w koszty takiego działania, co sprawia, że mimo ryzyka taka działalność pozostaje wciąż opłacalna. Pomimo wielu apeli i próśb firmy nie były w stanie wymusić na rządzie skutecznej interwencji w tej sprawie. Zatem czara goryczy w końcu się przelała i polscy przewoźnicy wzięli sprawy w swoje ręce. Na początku zablokowano przejście graniczne do Rochusk-Jagodzin, jednak z czasem lista zaczęła się powiększać. Obecnie zablokowane są również przejścia graniczne Zosin-Ościłuk, Dołchobyczów-Uchnów, Chrebenne-Rawa-Ruska, Budomierz-Chruszczów, Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie, Przemyśl-Mościska i Krościenko-Smolnica. Napięcie na granicy osiąga już powoli poziom krytyczny. Oliwy do ognia dodał jeszcze mer Lwowa, który oskarżył protestujących o blokowanie dostaw pomocy humanitarnej na Ukrainę. Stwierdził też, że trwający protest niweluje dotychczasowe wsparcie Polski dla Ukrainy, co stanowi kolejny cios poniżej pasa dla polskiej dyplomacji i Polaków, którzy użyczyli uchodźcom choćby dachu nad głową. Wypowiedź mera Lwowa w ostrych słowach skomentował m.in. Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Mer Lwowa kłamie i to w zupełnie oczywisty sposób. To znaczy, protest polega na tym, że transporty humanitarne, wojskowe, produktów szybko psujących się i busy i autobusy z ludźmi są przepuszczane bez żadnej blokady. Jest także ciężarówki, które czekają na poboczach. Środkiem jest pas. Jeżeli ktoś ma dokumenty, że wiezie którąś z tych rzeczy, jest przepuszczany. I co więcej, wielokrotnie łapano ukraińskich przewoźników na oszustwie. Na przykład mówili, że wiozą towary humanitarne, otwierano ciężarówkę, a tam nowiutkie auta jadą na Ukrainę na francuskich numerach.
Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski próbuje załagodzić sytuację, podkreślając potrzebę wyważonej polityki i skoordynowanego działania. Myślę, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę, mieć plan działania i mamy taki plan. Premier, a także wicepremier Stefani Szyna pracują z udziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Jestem pewien, że damy radę, mówił Zełenski. Tymczasem w Medyce ciągnący się przez dwa powiaty sznur ciężarówek rozciąga się na około 30 km. Kierowcy, często nie posiadający odpowiednich zapasów jedzenia i wody, są zmuszeni do spędzenia w kolejce nawet 127 godzin. Protest, choć skierowany przeciwko ukraińskim przewoźnikom, niestety dotyka również polskich kierowców, którzy także muszą mierzyć się z problemem długiego oczekiwania w tej samej kolejce. Do całej tej akcji dołączyli także rolnicy, którzy zauważyli szansę na wywalczenie własnych postulatów. Od poniedziałku rolnicy z organizacji Oszukana Wieś całodobowo blokują przejście graniczne w Medyce, postulując m.in. dopłaty do kukurydzy, przywrócenie kredytów płynnościowych oraz utrzymanie dodatku rolnego na tym samym poziomie dla osób z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Na miejscu pojawiła się nawet nowa minister rolnictwa i rozwoju wsi, Anna Gębicka. Trzeba ten dialog kontynuować, także w formie dalszej pracy i wypracowaniu takich rozwiązań systemowych, które na dłuższą metę pozwolą na to, żeby polskie rolnictwo wzmocnić. Wzmocnić w kontekście tej konkurencji z Ukrainą, podkreśliła Anna Gębicka na przejściu granicznym w Medyce przed spotkaniem z protestującymi. Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej ewoluuje dynamicznie. Rozmowy o porozumieniu trwają, a na Ukrainie rosną obawy o konsekwencje tej blokady. Federacja Pracodawców Ukrainy szacuje straty gospodarki kraju spowodowane blokadą granicy przez polskich przewoźników na ponad 400 milionów euro. Wołodymyr Balin, wiceminister Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Ukrainy, opisuje sytuację w następujących słowach. Sytuacja jest krytyczna, trudno jest oszacować wpływ na inne sektory, ale według naszych danych straty już przekroczyły 400 milionów euro. Utrata dochodów przewoźników to aż 350 euro dziennie za każdy dzień postoju. Balin informuje także, że strajk polskich przewoźników każdego dnia kosztuje ukraińskie firmy około miliona hrywien, czyli około 27,5 tysiąca dolarów na firmę. Ukraina, będąca w drugim roku wojny, boryka się z ogromnymi wydatkami. Każda złotówka czy hrywna jest w tej sytuacji kluczowa dla utrzymania państwa i finansowania dalszych działań armii. Czy musi to się jednak odbywać kosztem polskich przewoźników czy rolników? Jakie rozwiązania systemowe mogłyby pogodzić sprzeczne interesy? Własne pomysły w tej sprawie zostawcie w komentarzach. Strefa czystego transportu w Polsce. Kto nie wjedzie już do miasta? Rewolucja w komunikacji miejskiej nadchodzi i z pewnością wpłynie na zasób naszych portfeli. Rozpoczyna się natomiast od Warszawy i Krakowa, a później obejmie też inne miasta. O co dokładnie chodzi? Od lipca 2024 roku w stolicy Polski, Warszawie, zostanie wprowadzony projekt pod nazwą Strefa Czystego Transportu. SCT to inicjatywa, która ma na celu ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza w mieście. Strefa ta będzie obejmować kluczowe dzielnice – Śródmieście, Żoliborz, Pragę Północ, a także znaczące części Ochoty, Pragi Południe, Mokotowa i Woli. Na obrzeżach strefy pojawią się specjalne znaki informacyjne. Nowe zasady będą miały istotny wpływ na codzienność mieszkańców, bowiem od lipca 2024 roku na terenie SCT będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy benzynowe spełniające normę Euro 2, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 1997 oraz pojazdy z silnikiem diesla, z spełniające normę Euro 4 z rocznika 2006 i nowsze. Maksymalny wiek pojazdów w momencie wprowadzenia nowych przepisów wyniesie odpowiednio 27 lat dla samochodów benzynowych oraz 18 lat dla diesli. Wprowadzenie nowych regulacji będzie się odbywało etapowo z 5 planowanymi fazami, a finalna faza ma zostać wdrożona w 2032 roku. Dla mieszkańców Warszawy jest jeszcze szansa na wydłużenie okresu na przygotowanie się do nowych realiów. Bezwarunkowy wyjątek będą stanowić seniorzy po 70 roku życia, którzy przekroczyli tę granicę wiekową do 2023 roku i byli właścicielami samochodów przed 1 stycznia 2024. Ponadto do grona wyjątków zaliczono również pojazdy należące do służb publicznych, osoby z niepełnosprawnościami, pojazdy zabytkowe oraz sytuacje awaryjne, takie jak nagły dojazd do szpitala. W tych przypadkach pojazdy również będą zwolnione z ograniczeń SCT. Kilka furtek pozostało więc otwartych, ale póki co odbiór tych zmian nadal jest w większości negatywny. Nastroje mieszkańców Warszawy są coraz bardziej sceptyczne. Przykładem tego jest choćby publiczny protest Filipa Heizera, który głośno wyraził swoje niezadowolenie związane z nowymi regulacjami. Tak się składa, że jego Mercedes z 1995 roku nie będzie miał możliwości wjazdu do Śródmieścia. Jednak Warszawa nie jest jedynym miastem w Polsce, gdzie SCT staje się rzeczywistością. W przyszłym roku podobne zmiany czekają Kraków, gdzie SCT obejmie całe miasto, z wyjątkiem kilku dróg niezarządzanych przez władze miejskie. Pierwszy etap wprowadzenia strefy w Krakowie planowany jest do 1 lipca 2026 roku. Prędzej czy później ta zmiana musiała nadejść i w Polsce. Strefa czystego transportu to nie jest żadna nowość, tylko rozwiązanie stosowane coraz częściej w wielu różnych miastach. Raport kampanii Clean Cities z 2022 roku ujawnia, że strefy czystego transportu funkcjonują już w 320 miastach w Europie. W ciągu ostatnich 3 lat liczba tych stref wzrosła o 40%, osiągając liczbę 320. W tej dziedzinie prowadzą przede wszystkim Włosi z liczbą 172 takich stref, a Niemcy mają ich 78. Raport ten jest również punktem odniesienia dla warszawskiego ratusza, który podkreśla, że do roku 2025 liczba stref czystego transportu w europejskich miastach może wzrosnąć do 507. Taka zmiana świadczy o rosnącym trendzie ograniczenia emisji spalin i promowania ekoform transportu w europejskich metropoliach. Pytanie, czy aby na pewno wszystko w tych założeniach zostało dobrze przemyślane? Tego nie jestem pewien, ale wiem natomiast, że nadchodzące zmiany będą dla pewnej warstwy społeczeństwa coraz bardziej kosztowne. Być może do tego stopnia, że niektórzy z nas zrezygnują zupełnie ze swobody poruszania się własnym autem. Do tego jeszcze trochę czasu, ale warto już teraz przygotować się na zwiększone wydatki, oszczędzając na przykład na polisie ubezpieczeniowej. Osobiście jestem zagorzałym fanem porównywarek wielu ubezpieczalni. Nieraz już pozwoliły mi zaoszczędzić kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych i sporo czasu, którego bardzo nie lubię tracić. Dlatego w przypadku OC i AC warto zajrzeć na Mubi, gdzie na dobry start otrzymamy 150 zł cashbacku od pierwszej polisy. I porównamy większość ofert dla naszego auta w zaledwie kilka minut. Wrzucamy wszystkie parametry do kalkulacji i wybieramy najtańszą lub najlepszą opcję w relacji cena versus jakość. Oprócz solidnego cashbacku, każdy klient z aktywną polisą może też skorzystać z promocji Mubi Garage i wypożyczyć za darmo auto z floty Panek. Żeby skorzystać z tej opcji, wystarczy wejść na stronę w drugiej linijce opisu i zgłosić się po swój własny voucher. Link do oferty i vouchera od Mubi znajdziecie w opisie filmu, a ja życzę Wam solidnych oszczędności. Orlen traci 7 miliardów złotych w jeden dzień, a zamrożenie cen energii zostaje przedłużone. Posłowie dominującej w parlamencie koalicji osiągnęli porozumienie w sprawie nowego projektu ustawy dotyczącego cen energii, farm wiatrowych oraz wprowadzenia specjalnej składki. Ta ostatnia, o wartości niespełna 15 miliardów złotych, ma zostać nałożona na koncern paliwowy Orlen. Jednak to nie wszystko. Plan ustawy zamrażającej ceny energii, gazu i ogrzewania na następny rok wywołał spore zamieszanie. Nowa koalicja rządząca proponuje, aby ceny dla domów, samorządów i instytucji chronionych pozostały na obecnym poziomie do połowy przyszłego roku. Małe i średnie przedsiębiorstwa jednak nie będą już objęte tym pakietem wsparcia. Z niewielkim wyjątkiem piekarni i cukierni, które mogą liczyć na pomoc de minimis od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Ustawa określa maksymalną cenę energii dla domów na poziomie 412 zł za megawattogodzinę netto plus 5 zł za megawattogodzinę akcyzy do określonego limitu zużycia. Powyżej tego limitu cena pozostanie na poziomie 693 zł za megawattogodzinę plus 5 zł za akcyzę. Ta druga stawka obowiązuje również samorządy i instytucje użyteczności publicznej. W kwestii gazu ustawa utrzymuje zamrożenie cen do połowy 2024 roku na poziomie 200 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych, przy czym sprzedawcy mogą oferować niższe ceny. W przypadku ogrzewania ustawa przedłuża system ustalania maksymalnych cen ciepła sieciowego, które sprzedawane jest w obecnej formie większości odbiorców. Poza tym nowa ustawa zwiększy dodatki osłonowe o wskaźnik inflacji za 2022 rok. Od stycznia do czerwca 2024 będą one wyższe o 14,4%. Koalicja rządowa ruszyła więc z kopyta, zaznaczając obecność ze sporym rozmachem. Jednak wprowadzona ustawa przewiduje korzyści dla jednych, ale i dodatkowe obciążenia dla drugich. Finansowe wyniki Orlenu za trzy kwartały 2023 roku są naprawdę imponujące. Grupa do tej pory zdołała wypracować aż 17 miliardów złotych dochodu netto. Rzecz jasna, inwestorzy oraz akcjonariusze świętowali taki wynik, bo ma on spore znaczenie dla notowań polskiego giganta. Jednak najnowsza ustawa skutecznie skruszyła zastany optymizm. Zyski Orlenu spadną najprawdopodobniej o niecałe 15 miliardów złotych. Prawdopodobny przyszły rząd zamierza bowiem pokryć koszty zamrożenia cen energii w 2024 roku, m.in. z zysków osiąganych właśnie przez Orlen. Zgodnie z projektem, całkowity koszt przedłużenia limitów cen energii i gazu dla budżetu państwa wyniesie około 16,5 miliarda złotych. Wycena giełdowa grupy Orlen zareagowała niemal natychmiast. W ciągu jednego dnia wartość akcji Orlenu spadła aż o 7,9%, nurkując sporo poniżej 60 zł. Dokładniej jedną akcję można było kupić już nawet po 58 zł i 40 groszy. Kapitalizacja giełdowa spółki spadła więc o prawie 7 miliardów złotych z nieco ponad 75 miliardów do 69,4 miliardów złotych. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to rzeczywista strata spółki, tylko tak zwana strata na papierze. Pamiętajmy, że wartość akcji z każdym dniem się zmienia i od tamtej pory oscyluje już nieco powyżej 60 zł. Paliwowy gigant mierzył się już z obciążeniem finansowym ze strony państwa za gaz wydobywany na terenie kraju. Jednakże dotychczasowy domiar miał obowiązywać od końca 2022 roku. Obecnie natomiast koalicja planuje nałożyć na spółkę dodatkowe obciążenia sięgające wstecz aż do października 2021 roku. Grupa Orlen wydobywa w Polsce około 4 miliardy metrów sześciennych gazu, które są częścią składową ogólnego zużycia kraju, wynoszącego obecnie około 17 miliardów metrów sześciennych rocznie. Koalicja rządząca wyliczyła, że Orlen w ten sposób za cały rok zapłaci 14,6 miliarda złotych. Podobny pomysł obciążenia spółki pojawił się na poziomie Unii już jakiś czas temu, jednak w naszym kraju rozwiązano sprawę nieco inaczej. 6 października 2022 roku Unia Europejska wprowadziła rozporządzenie określające, że tzw. nadmiarowe zyski przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinacji będą objęte obowiązkową, tymczasową składką solidarnościową. Chyba że dane państwo członkowskie zdecyduje się na równoważne środki wewnątrzkrajowe. O tzw. podatku od nadmiarowych zysków było w tamtym czasie bardzo głośno. Zgodnie z rozporządzeniem Unii podatek stanowi 33% dochodu, który przekracza 20% średniego dochodu z lat 2018-2022. W marcu Jacek Sasin oświadczył, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, a także Ministerstwo Aktywów Państwowych angażują się w pracę nad opodatkowaniem zysków, które przekraczają ustalone normy. Swoją opinię na ten temat wyraził także Daniel Obajtek, który twierdzi, że nadmiarowych zysków nie ma, a podatek nie powinien uderzać w grupę Orlen. Szef koncernu energetycznego wyjaśnił, że władze państwowe opracowały system, który umożliwia przekierowanie większej części dochodów uzyskanych ze sprzedaży gazu pozyskiwanego z rodzimych złóż. Środki te podobno są alokowane do specjalnego funduszu, który ma na celu pokrycie kosztów rekompensat związanych ze sprzedażą gazu domostwom prywatnym po cenach ustalonych i regulowanych przez rząd. Jestem przeciwko, bo już wpłacamy 14 miliardów złotych na rzecz zamrożenia cen gazu. Oprócz tego rekomendowaliśmy wypłatę około 6,4 miliardów złotych dywidendy, z czego Skarb Państwa otrzyma blisko połowę tej kwoty, podkreślał Daniel Obajtek. Z raportów finansowych Orlenu wynika, że jego zysk netto w latach 2018-2021 oscylował między 2,8 a 11,2 miliarda złotych. W 2022 zysk ten wzrósł do poziomu 21,5 miliarda złotych, co wyraźnie przekracza ustalony 20% próg. Jak widać, rząd nie zdecydował się na bezpośrednie opodatkowanie Orlenu w tej sytuacji. Zamiast tego zdecydowano się natomiast na wprowadzenie domiaru odzysków z krajowego wydobycia gazu, obejmującego również rok 2022 i część 2021, z którego koalicja także ma zamiar czerpać korzyści dla budżetu. Trzymając się całości historii, należy jednak podkreślić, że ceny akcji Orlenu spadały poniżej poziomu 60 zł już wcześniej. W zasadzie od sierpnia zeszłego roku można było obserwować trend zniżkowy. 6 października ceny akcji spadły już nawet do poziomu 54,60 zł. Chociaż w połowie października nastąpiło krótkotrwałe ożywienie na wykresie cen, od tego momentu wartość akcji stopniowo spadała, aż do obecnego gwałtownego tąpnięcia. Dodatkowo na wycenę spółki może także wpływać planowane na styczeń 2024 roku wycofanie benzyny PB95 i zastąpienie jej benzyną oznaczoną jako E10. Interesy Orlenu z pewnością zostaną nadszerpnięte tą ustawą, jednak nie jest to jedyna przyczyna niepewności wśród inwestorów. Pytanie, czy w obliczu poważnych obciążeń Orlen dalej będzie podtrzymywał ekspansję i wykazywał zyski? Czas pokaże, ale jestem ciekaw, co uważacie. Czy za czasów nowej władzy Orlen będzie się dalej rozwijał, czy może powoli zwijał? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych. Pamiętajcie też o ofercie Mubi, bo pod naszym linkiem w opisie filmu czeka na Was 150 zł cashbacku. Zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie, a jeśli nie, to w następnym odcinku już niebawem. Cześć!